Kiedyś to było?
20 czerwca 2008 roku na Ernst Happel Stadion w Wiedniu doszło do ćwierćfinałowej rywalizacji Chorwatów z Turkami, która zaowocowała najbardziej emocjonującą końcówką dogrywki w historii Euro. Witają Państwa
Michał Kołkowski
oraz Kamil Kania. Przy okazji naszego minicyklu, kiedyś to było ekstra, historia pisana meczami, przypominaliśmy drogę Turków na czempionat w Austrii i Szwajcarii, więc skupmy się może dzisiaj na Chorwatach. Po kiepskim mundialu w Niemczech stery kadry przekazano Slavenowi Bilićowi, czyli członkowi tej medalowej ekipy z 98 roku, który kierował reprezentacją młodzieżową. Nie miał on może wielkiego doświadczenia trenerskiego, ale szybko potwierdziło się, że to ruch więcej niż dobry. Chorwaci trafili do grupy eliminacyjnej z Anglią i Rosją i wygrali ją, dwukrotnie pokonując wyspiarzy. Wiadomo, że szczęściu zespołu z Bałkanów dopomogli Anglicy z Polem Robinsonem na czele, ale trudno nie być pod wrażeniem tych wyników z kwalifikacji.
Zdecydowanie tak i tutaj właśnie wokół Bilicia było dużo takich dyskusji. Postrzegano go jako architekta tego sukcesu, nawet nie tyle ze względów taktycznych, co takich osobowościowych. On był uważany za naturalnego lidera tej kadry. Wcześniej pracował też z chorwacką młodzieżówką, więc w tym też jakby upatrywano potencjalnego sukcesu Bilicia w drużynie narodowej, że on wprowadzi paru młodszych zawodników w szeregi seniorskiej już ekipy i właśnie ta młodość, ta fala chorwackich talentów gdzieś popchnie drużynę narodową do sukcesu na Mistrzostwach Europy i do zbliżenia się do wyniku z 1998 roku. No i faza grupowa Euro 2008 jakby ze wszechmiar potwierdziła wielki potencjał chorwackiej ekipy. To pierwsze spotkanie z Austrią no zostało wygrane 1-0, tylko i to zresztą po rzucie karnym już na samym początku meczu. Tam Austriacy się bardzo szybko wyłożyli. Nie był to jeszcze spektakularny jakiś występ czy sukces, natomiast później już Chorwaci w naprawdę dobrym stylu pokonali Niemców. No i w meczu numer 3 wygrali z Polakami znów tylko 1-0, no ale jak sobie przypomnimy tamten mecz z polskiej perspektywy, no to myśmy tam w zasadzie nie zrobili nic. Gdyby Chorwaci mieli taką potrzebę, żeby nas docisnąć i poszukać wyższego zwycięstwa, to niewątpliwie by strzelili więcej bramek, no ale już mieli 6 punktów na koncie, więc też nie forsowali się przed fazą pucharową. No i w sumie można powiedzieć, że słusznie, ponieważ w tej fazie pucharowej rzeczywiście takim się ułożyło spotkanie z Turcją, że sił było potrzeba co niemiara.
Zgadza się, potwierdzili te klasy, wygrywając grupę przed Niemcami i trafili dzięki temu na tego teoretycznie łatwiejszego rywala z grupy A, czyli na Turków. Turków bez Volkana Demirela, który cierpiał za czerwień z Czechami, za to z legendarnym Rysztu Redzberem. I nawet jeśli mecz nie porwał, to wydarzenia od 118 minuty wynagrodziły wszystko. W 119 minucie Watreni objęli prowadzenie po golu Iwana Klasnicia, po błędzie Rysztu nawiasem mówiąc, ale nagle szok. W doliczonym czasie gry wyrównuje człowiek od zadań specjalnych bramek w końcówkach, Semih Şentürk. Bilić mało co nie pobił sędziego technicznego, twierdząc, że czas został za bardzo wydłużony. W karnych w bramkę nie trafiają Modric i Rakitic, a Rysht zatrzymuje Mladena Petricia. Turcja gra dalej, fenomenalna Chorwacja wraca do domu. Hitchcockowski przebieg końcówki.
To prawda. Myślę, że pewnym problemem Chorwatów, czyli tym, co ich pogrążyło, w ten sposób to ujmę, było to, że oni, to było po prostu ewidentne, nawet po zachowaniu samego Bilicia. Oni po strzeleniu gola w tej 119 minucie, oni nie świętowali zdobycia bramki, tylko świętowali awans. Po prostu poczuli, że to już jest koniec. No, niby mieli do tego wszelkie prawo. No jest 119 minuta i obie drużyny są wykończone. Przecież po takiej to są realia turnieju. Już mają w nogach tych kilka spotkań grupowych. Turcy jeszcze w tej grupie się straszliwie męczyli, żeby w ogóle awansować. Byli też osłabieni kartkowo. Mieli bramkarza, który popełnił, oczywiście legendarnego, no ale popełnił fatalny błąd rusztu w zasadzie przez całą karierę popełniał takie błędy, to była jakaś jego największa słabość, czyli te takie nieodpowiedzialne wyjścia i złe obliczanie sytuacji przy wybieganiu z linii bramkowej. Potem te powroty, no tutaj to się nie udało klasnić, trafił do siatki, skarcił doświadczonego Turka za jego pomyłkę. No można to zrozumieć, że Chorwaci uznali, iż są półfinalistami Mistrzostw Europy, no ale z drugiej strony były też doświadczenia z tych poprzednich spotkań grupowych, kiedy Turcy, no w zasadzie wszystko, co im się udawało w tamtych meczach, to udawało im się w końcówkach. To była bramka w doliczonym czasie gry ze Szwajcarią, to były dwa gole Nihata tuż przed końcem meczu z Czechami. No jeżeli na podopiecznych Fatiha Terima trzeba było uważać, no to właśnie w tych końcowych momentach, kiedy oni dawali totalnie z wątroby i już na ambicji, na totalny chaos grając, strzelali bramki. No i to się potwierdziło, Chorwaci otrzymali taki cios. No i postawmy się teraz w ich sytuacji, tak? Tak jak mówiłem, oni już zdążyli odświętować awans, już myślami byli w szatni, ciesząc się ze sobą i przygotowując mentalnie do półfinałowej konfrontacji z Niemcami, de facto do rewanżu, czyli z Niemcami, których pokonali. No nakręca się cała ta spirala marzeń i ambicji. No a tutaj nagle okazuje się, że trzeba jeszcze rozegrać serię rzutów karnych, w której już nie ma przewag, nie ma wszystko co się działo w trakcie meczu traci na znaczeniu. Nie jest istotne to, że Chorwaci mieli o 10 sytuacji bramkowych więcej, że Turcy bronili się naprawdę rozpaczliwie. Nagle decyduje tylko silna psychika strzelców i refleks bramkarzy. No i trzeba powiedzieć, koniec końców bohaterem został Rusztu, ponieważ obronił karnego Petricia. No i generalnie był takim weteranem, naprawił swój błąd. To była piękna historia i narracja, która napisała się sama, ale trzeba powiedzieć, że to Chorwaci na własne życzenie te karne przegrali. No to jak uderzyli Modric i Rakitic, w ogóle nie trafiając w bramkę, po prostu nie dźwignęli tematu i chyba właśnie dlatego, że ta dogrywka potoczyła się tak, a nie inaczej. Myślę, że przy wyniku, gdyby ten mecz zakończył się wynikiem 0-0 i rozegralibyśmy rzuty karne, to Chorwaci aż tak fatalnie by się w tym konkursie nie spisali, ale ten fakt, że bramka w drugiej minucie doliczonego czasu gry do dogrywki odebrała im ten awans, który oni już zdążyli, którym już się zdążyli nacieszyć, no po prostu ich przygniótł i to zaowocowało awansem drużyny tureckiej, jej największym sukcesem na Mistrzostwach Europy.
Ja myślę, że gdyby te rzuty karne strzelał 5-7 lat później, to i Modric, i Rakitic by się nie pomylili. Dla pierwszego to był drugi znaczący turniej, natomiast pierwszy w roli takiego lidera kadry, natomiast dla drugiego to był w ogóle pierwszy taki duży turniej, taka duża impreza. Będzie spoiler, bo do Turcji jeszcze wrócimy, ale innego dnia, bo dostarczali w Austrii i Szwajcarii wielu emocji. Muszę ci się przyznać, że ja z reguły sympatyzuję z Chorwatami na tych dużych turniejach, ale po tym 2008 roku miałem poważną chwilę zwątpienia, bo skoro oni tak czarowali w grupie, a potem odpadli w ćwierćfinale, no można było zwątpić. Okazało się, że Modric, Rakitic i spółka potrzebują trochę czasu i na medal poczekali na wielkiej imprezie przez kolejną dekadę.
No tak, potrzebowali dekady, żeby się otrzaskać z tymi turniejami, bo Chorwaci to byli taki generalnie od 98 roku dyżurny kandydat na czarnego konia, który zawsze rozczarowywał, kiedy przychodziło co do czego i nawet miewali bardzo poważne problemy na wielkich turniejach z wychodzeniem z grupy, chociaż ten potencjał kadrowy zawsze był tam co najmniej spory, a czasami nawet bardzo duży. No ale też to jest pewna wartość doświadczenia w futbolu, bo kiedy sobie spojrzymy na to, w jaki sposób chorwacka ekipa dotarła do tego finału mundialu w Rosji przed 3 laty, no to tam w zasadzie cały czas były albo jakieś dramatyczne końcówki, albo właśnie serię rzutów karnych do wykonania i to Chorwaci wychodzili z nich zwycięsko. Dopiero w finale zostali już po prostu piłkarsko zdominowani przez reprezentację Francji i tam nie mieli szansy, żeby sobie cokolwiek wyszarpać w jakichś dramatycznych okolicznościach. No innym Modriciem był Modric w 2008 roku, a innym w 2018 i to samo można powiedzieć o, o paru innych zawodnikach tej kadry, którzy dotrwali do mundialu. Oczywiście nie było ich tak znowu wielu, to tam się bardzo, bardzo dużo zdążyło w tej drużynie narodowej pozmieniać, no, ale tych dwóch najbardziej charakterystycznych liderów środkowej części boiska, czyli Modric i Rakitic, oni łączą ten dramat w starciu z Turcją i ten piękny turniej w Rosji taką swoistą klamrą. No i jako się rzekło, widać jak bardzo może się zmienić piłkarz wraz z upływem lat i wraz z nabieraniem doświadczeń na najwyższym poziomie w piłce klubowej, bo Modric i Rakitic, to trzeba powiedzieć, potrzebowali najpierw zostać wielkimi piłkarzami w klubach, żeby również przełożyć to na reprezentację.
A ja podsumuję ten nasz dzisiejszy odcinek tak. Na Euro 2008 nie warto było czarować w grupie, bo Portugalia, Chorwacja i Holandia, mimo tego, że zaimponowały w trzech kolejkach fazy grupowej, to już z ćwierćfinałami pożegnały się z imprezy. Wymknęła się spod topora jedynie Hiszpania, jeżeli chodzi o tak postawioną kwestię.
Kiedyś to było.